Chciałbym zatem rozpocząć od zobowiązania, jakie zostało nałożone na nas. Pozostali bracia i siostry ze zboru Ludu Pana w Biłgoraju bardzo serdecznie Was tutaj pozdrawiają, życząc opieki kierownictwa Pańskiego zarówno tutaj dla wszystkich, ale także i w życiu, by Pan cały czas o Was pamiętał. Więc przekazuję te pozdrowienia, a osobiste od teściowej siostry Roratowej, która może chęci by były, ale możliwości i siły już nie bardzo pozwalają podróżować. Pamięta o Was i bardzo serdecznie braterstwa tutaj pozdrawiam. Dziękuję. Trochę stoję braterstwo nie na swoich nogach, no ale może powoli przejdzie w jakiejś części. Chciałbym się z braterstwem podzielić pewną lekcją, rozważaniem, oczywiście ze Słowa Bożego, bo do niego sięgamy. A chciałbym ją zatytułować Trudne przykazanie. Będzie troszeczkę zahaczać o tematykę, którą brat Daniel wcześniej poruszył. Ja nie chcę tutaj mówić, żeby coś poprawiać czy dodawać, bo takowej potrzeby nie trzeba. Nie ma tutaj potrzeby, ale tak jak brat powiedział, że jest to temat bardzo szeroki i rozległy. Ja może tylko zwrócę uwagę na niektóre punkty, z którymi się z bratem zechcę podzielić. I w czasie swojej działalności nasz Pan, właściwie już u jej schyłku, otrzymuje pytanie od zakonnika na temat największego przykazania. Brat wspomniał ten fragment, ale ja go odczytam. Jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, 35 do 40. Spytał go jeden z nich, zakonnik, kusząc go i mówiąc: Nauczycielu, które jest największe przykazanie w zakonie? A Jezus mu rzekł: Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej, ze wszystkiej myśli Twojej. To ci jest pierwsze i największe przykazanie. A które podobne jest temu, będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnęli. Taką otrzymuje odpowiedź ten zakonnik. Tego typu pytania kierują sadyceusze, faryzeusze, nauczeni w piśmie, nie po to, by uczyć się od tego nauczyciela, bo zwróćmy uwagę, on mówi, że nauczycielu, więc także uważa go za nauczyciela, ale tak jak mamy zapisane, po to, by znaleźć jakiś punkt zaczepienia i o coś oskarżyć. By go uchwycić na jakimś błędzie. To jest, jak wiemy, czas, w którym nasz Pan i jego działalność zaczynają mocno przeszkadzać tej przywódcy kaście narodu izraelskiego. Nawet dochodzą do takiego wniosku, jak czytamy w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 19 wiersz. A faryzeusze mówili jeden do drugiego: Patrzcie, niepotrzebnie się trudzicie, cały świat idzie za nim. A więc jak gdyby nasze pole działania zostało zmniejszone. To ich przerażało, widzieli już może utratę swoich pozycji, a wiązały się z tym różne przywileje, zaszczyty, korzyści. Ale wiedzieli, że nie mogą znaleźć podstawy żadnego oskarżenia naszego Pana ze strony Jego jako człowieka żyjącego moralnie, nienagannie, nie popełniającego błędu. To postanowili szukać tej przyczyny, no tak jak mówią, w zakonie. Podobnie jak to było się w czasach babilońskich odnośnie Daniela. Znamy ten zapis po prostu Daniela 6, rozdział 5 wiersz. Co to rzekli oni mężowi: Nie znajdziemy przeciwko temu Danielowi żadnej przyczyny, chyba żebyśmy co znaleźli przeciwko niemu w zakonie Boga jego. Podobnie i tutaj ci nauczeni w piśmie próbują szukać jakiejś przyczyny, bo jej nie mieli. Dlatego szukają sposobu, by wykazać, że ten, którego ludzie uważają za nauczyciela, jest w ich mniemaniu fałszywym nauczycielem. Do tego się sprowadzały jego działania. I także właśnie ten zakonnik, rzekomo w dobrych intencjach, stara się uchwycić Pana na jakimś błędzie wobec prawa zakonu. Na jego błędnej interpretacji. Pewnie dlatego, że to właśnie im Pan zarzucał przekręcanie przykazań. Ewangelia Marka, 7 rozdział, 9 wiersz czytamy. I powiedział im na to: Dobrze potraficie obchodzić przykazania Boże po to, aby zachować wasze zwyczaje. Jako w rewanżu oni zarzucają Panu łamanie tego prawa, które wiemy zostało sumowane w tych 10 przykazaniach, dane Izraelowi i tylko temu narodowi, to prawo ciąży nad nimi do dnia dzisiejszego, ponieważ jest częścią boskiej umowy z tym narodem. Zgodzili się je dobrowolnie wypełniać, zachować zakon. Tak jak czytamy to w II Księdze Mojżeszowej, 19 rozdział 5-8. Przecież teraz, jeśli słuchając, posłuszni będziecie głosu mego, strzec będziecie przymierza mego, będziecie mi własnością nad wszystkie narody, chociaż moja jest wszystka ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. Te są słowa, które mówić będziesz do synów izraelskich. Przyszedłszy wtedy Mojżesz, zwołał starszych z ludu, przełożył im wszystkie słowa, które mu rozkazał Pan. I odpowiedział wszystek lud, wspólnie mówiąc, wszystko, co Pan rzekł, czynimy. I odniósł Mojżesz słowa ludu do Pana. Gdyby tak rzeczywiście czynili, byliby narodem wyjątkowo błogosławionym. Jako królewskie kapłaństwo, naród święty. Dlaczego? Ponieważ, jak zapisał święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, zakon jest święty. Że ktoś będzie wykonywał, też będzie uznany za świętego. To jest 7 rozdział, 12 wiersz. Prawo samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe, dobre jest też przykazanie. Jednak niezachowanie tego prawa, tego przymierza, skutkowało karaniem tego narodu. Zakon był miarą zdolności doskonałego człowieka. A niestety ani w Izraelu, czy ani w ogóle na świecie, no nikt nie był doskonały, by go wypełniać. Dlatego nikt tego zakonu nie mógł zachować i otrzymać błogosławień z tego wynikających. Wszyscy Izraelici otrzymali większą lub mniejszą karę za nieprzestrzeganie zakonu. Pan im powiedział wyraźnie tak. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 19 wiersz. Czy Mojżesz nie dał wam prawa? A przecież nikt z was nie zachowuje prawa. Bo czemuż usiłujecie mnie zabić? A to prawo mówiło jednoznacznie, nie zabiję. To dlaczego wy chcecie mnie zabić? Zakon po to został dany, by człowiek doszedł do poznania grzechu. I to pisze też apostoł Paweł w liście do Rzymian. 7 rozdział, 7 wiersz. Cóż więc powiemy, czy prawo jest grzechem? Żadną miarą. Ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co jest pożądanie, gdyby prawo mówiło nie pożądać. Tenże apostoł dalej pisze jednak o słabości, o niemożliwości tegoż prawa. 8 rozdział, 3 wiersz. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech. Więc ta słabość prawa nie wynikała z Niego samego, ale ze słabości ludzkiego ciała. Sam zakon, będąc świętym, doskonałym, nie mógł grzesznego ciała doprowadzić do pojednania z Panem Bogiem. Pomimo to próba i wysiłek zachowania tegoż prawa okazał się dla tego narodu błogosławieństwem. Chociaż ten naród do dzisiaj chyba tego nie bardzo docenia. Przynajmniej nie wszyscy. Często przedstawiciele tego narodu, a najczęściej ci, którzy przeżyli Holokaust, no mówią, że oni utracili wiarę w Pana Boga. Mają pretensje do Pana Boga, gdzie był On, gdy przeżywali te straszne chwile, bo to były straszne chwile. To jeszcze nie tak dawno oglądałem na audycję właśnie związaną z Holokaustem. To były potworności, które może ludzki umysł dzisiaj nam jest trudno sobie wyobrazić, co było czynione. I wielu mówi, skoro się to działo, to co możemy mówić, że Pan Bóg jest? Tylko nie zastanawiają się wtedy, dlaczego w takiej sytuacji się znaleźli. Gdy odchodzili od zobowiązania przy górze Synaj, to Pan Bóg przypominał im to przez proroków, przez mężów, których posyłał. Co powiedzieli do proroka Jeremiasza, który przestrzegał ich przed praktykowanym przez ten naród bałwochwalstwem, odprowadzającym od Pana Boga? Proroctwo Jeremiasza, 44 rozdział, 16 wiersz. Nie posłuchamy polecenia, jakie nam przekazałeś w imię Pana. Wiedzą, czyje to jest polecenie. Ale mówią, nie posłuchamy Ciebie, bo my mamy swoje prawa. Co z tego wynika, to powiedział nasz Pan, Ewangelia Łukasza, 12 rozdział 47, 48 wiersz. Tego sługę, który poznał wolę Pana, lecz niczego nie przygotował, nie postępował zgodnie z jego wolą, ukaże bardzo surowo. Ten zaś, kto nie znał woli Pana i dopuszczał się rzeczy godnych chłosty, będzie karany mniej surowo. Od każdego, któremu wiele dano, wiele też będzie się wymagać. A jeszcze więcej będzie się wymagać od tego, któremu wiele powierzono. To mówił te słowa nasz Pan. Syn, który został posłany przez Ojca, a jak został przyjęty, no to wiemy. Zabijają i to doprowadza do rozproszenia i tułaczki tego narodu. Czy mogło być inaczej? Zdecydowanie tak. Bo już prorok Jeremiasz, 4 rozdział, 1 wiersz pisze. Jeśli byś się chciał nawrócić Izraelu, mówi Pan, do mnie się nawróć, bo jeśli odejmiesz obrzydłości twoje od oblicza twego, nie będziesz się tułał. Ale skoro się nie nawrócisz, to będziesz się tułał. Niestety wiemy, jaka jest historia tego narodu. Nie odrzucili tych obrzydliwości, doprowadzili do wielkiej tułaczki, więc możemy powiedzieć, gdzie widzieć te błogosławieństwa wynikające z przestrzegania prawa zakonu, próby przestrzegania. Bo przecież byli tacy, którzy może starali się żyć według tego prawa. Przez zakon poznali, co to jest grzech i starali się swoim życiem unikać tego, co niedoskonałe ciało może czynić. To właśnie oni będą książętami, tak jak mamy zapisane, rządcami po całej ziemi, w Królestwie Bożym. To o nich pisze święty apostoł Paweł w liście do Żydów, 11 rozdział. To ci, którzy dostąpią lepszego zmartwychwstania. Nie jest to błogosławieństwo. Nawet patrząc na 19 wieków rozproszenia i tułaczki tego narodu po całym świecie. Co pozwoliło im przetrwać tak długi okres bez ojczyzny, rozproszenia wśród wielu narodów? Nie ulegli asymilacji, powrócili do swojej ziemi. Czy między innymi to prawo nie pomagało im w tym? Ja myślę, że zdecydowanie tak. Owszem, mocno poprzemienione, poprzekręcane przez ustawy ludzkie, ale tak jak im Pan powiedział, ale gdzieś tam głęboko zahaczające właśnie o te zapisy, które Pan Bóg im przekazał. Czy, tak jak dzisiaj się wiele zastanawia, że dlaczego wielu laureatów Nagrody Nobla właśnie pochodzi z tego narodu? Czy nie jest to też pokłosie tego prawa? Można sobie zadawać takie pytanie. Ale to też jest powodem większej nienawiści, jaka jest kierowana wobec tego narodu. No bo oni czasami sami mówią, że są kimś lepszym, to innych z kolei mocno irytuje. I taki sondaż swego czasu, nie tak dawno, właśnie wśród Zjednoczonej Europy, w Unii Europejskiej, że kto jest przyczyną, jak gdyby tego, za największym zagrożeniem dla światowego pokoju, to 58% społeczeństw unijnych wypowiedziało się, że to jest naród izraelski, to są Żydzi. W taki sposób do tego podchodzą. Ale ten zakonnik, znając intencje, Pan znając jego intencje, ale odpowiadam i mówi o tym największym przykazaniu, to odpowiada, że pierwsze i największe przykazanie to miłość do Pana Boga ponad wszystko, a drugie podobne to miłość do bliźniego. Kolejna próba przyłapania naszego Pana, no tutaj nie powiodła się, bo wiemy, że tych prób było bardzo wiele, ale odpowiedzi naszego Pana jak gdyby powodowały, że ci ludzie właściwie nie wiedzieli, co mają dalej. Już nie mieli słów do powiedzenia. Drażniło, zauważmy, co tych ludzi drażniło. Drażniło to, że Pan pomagał ludziom chorym, jakimś ubogim, może w dużych potrzebach i często działo się to w sabat. Znane wydarzenie z Ewangelii Jana, 5 rozdział, gdzie człowiek złożony chorobą od 38 lat zostaje uzdrowiony. Ale dzieje się to w sabat. I to jest powodem zgorszenia. Inne wydarzenie zapisane w Ewangelii Marka, 3 rozdział tejże Ewangelii, od 1 do 6 czytamy. Wszedł zaś do bużnicy, aby tam był tam człowiek, który miał rękę uschłą. i postrzegli go, jakoby się w sabat uzdrowił, aby go oskarżyli. Rzekł onemu człowiekowi, który miał rękę usłą, wystąp po środek. Rzekł do nich, godzi się w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Człowieka zachować, czy zabić? A oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich z gniewem, zasmuciwszy się nad zatwardzeniem serca ich, rzekł onemu człowiekowi, wyciągnij rękę twoją. I wyciągnął, i przywrócona jest ręka jego jako zdrowa, jako i druga. Wtedy wyszedłszy faryzeuszowie uczynili wnet radę z Herodiany, przeciwko niemu jakby go stracili. Zwróćmy uwagę, sabat, znowu. Pan stawia tego człowieka i pyta, można dobrze czynić, czy źle? Można zadawać sobie pytanie, dlaczego Pan jak gdyby prowokował takie sytuacje? No, czynił to w sabat. Przecież mógł uczynić w każdy inny dzień. A czynił właśnie akurat w tym czasie. Czy to była prowokacja, czy nie? Ja myślę, że nie. Wtedy akurat z tymi ludźmi się zetknął. Wiemy, że jest to czas już intensywnej działalności naszego Pana. No i może już takiej okazji by nie było, żeby się akurat z tym człowiekiem zetknął. Bo w tym czasie już rzeczywiście dużo podróżował. Ale chyba rzecz najistotniejsza w tym to wykazanie tym, którzy mienili się być znawcami prawa, zakonu, chciał im wykazać niewłaściwą interpretację tego prawa, którzy na to prawo się powoływali. Wypaczanie, tworzenie zbędnych ciężarów. To, co Pan Jezus powiedział, 23 rozdział Ewangelii Mateusza, 4 wiersz. Przygotowują ciężary ogromne, przytłaczając, wkładając je na barki ludzi, ale sami nie chcą nawet palcem ruszyć, tworząc to dla kogoś. I na podstawie tego jednego przykazania dotyczącego właśnie sabatu, chcę im wykazać, że tak naprawdę to nie rozumieją całego prawa, całego zakonu. Odnosząc się do zarzutów uzdrawiania w sabat, Pan udziela im takiej logicznej odpowiedzi na prostym przykładzie. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 11-12 wiersz. Lecz on im odpowiedział, kto z was, jeśli ma jedną owcę i jeśli mu ona w dół wpadnie w sabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej. O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest sabat dobrze czynić. To jest stwierdzenie pańskie. I to mówi na podstawie zapisów Księg Mojżeszowych. Gdzie wiemy, że tak te zapisy o tym mówiły, że jeśli coś takiego stanie, to masz prawo tą pracę wykonać. Ale skoro miłosierdzie okazać nad zwierzęciem, to tym bardziej nad człowiekiem. Ale zauważmy, tych ludzi to denerwuje, wychodzą, szukają w jaki sposób no, usunąć tego, kto im według ich mniemania źle postępuje. Dlatego Pan spojrzał na nich z gniewem, mamy napisane, ale ze smutkiem. Jak wielka jest zatwardziałość tych ludzi, że miłosierdzia w nich właściwie brak. Nie ma żadnej litości. Wtedy Pan uzdrowił tego człowieka. No i wchodzą w różne układy po to, by go usunąć. A przecież tym ludziom z powodu chorób nie żyło się w tym czasie wcale, zresztą nikomu, do dzisiaj. Nie żyje się dobrze z powodu choroby, jakiejś ułomności. Wiemy, że to nie jest przyjemne i dobre. Ale w tych czasach jeszcze było to trudniejsze, bo nie było takich świadczeń socjalnych jak współcześnie. Troszeczkę jest może lżej. Oni byli zdani albo na łaskę rodziny, albo żyli z żebrania. Więc mogli powrócić do normalnego życia. Zarabiać na swoje utrzymanie. I wykazuje tym ludziom, że wy nie jesteście tak naprawdę znawcami zakonu. W was tylko jest egoizm. Dlatego mówi, że sabat dla człowieka jest uczyniony, a nie człowiek dla sabatu. Ale nie tylko to przykazanie, całe prawo zostało postanowione dla człowieka, a nie odwrotnie. Przez to prawo człowiek mógł poznać grzech, swój stan i próbować z tym walczyć. Pan Bóg nie dał prawa po to, tylko by karać człowieka. To dałby mu, by mu pomagać. To wynika właśnie z wielkiej miłości. Dlatego Pan odpowiada, że największe przykazanie to jest miłość do Pana Boga, a drugie to jest miłość do bliźnich. Mówi, że na tym opiera się całe prawo i prorocy. Więc na tym opiera się co, wszystko, co zostało przekazane przez Mojżesza, także przez proroków. Czy ten zakonnik to zrozumiał? Raczej chyba nie. Patrząc na dalsze wydarzenia, to raczej nie. I czy przede wszystkim, czy mu w ogóle o to chodziło, żeby to zrozumieć? Tak jak czytaliśmy, to chodziło o to, żeby przyłapać na jakimś błędzie. Ale dlaczego, profesor, na wstępie powiedziałem, że chciałbym mówić o trudnym przykazaniu? Jakie jest to przykazanie i dla kogo jest ono trudne? Naśladowcy Jezusa Chrystusa, którzy wywodzą się z pogan, nie byli pod zakonem mojżeszowym danym na górze Synaj. Oni przyjmowani są na zasadzie synów pod zupełnie innym przymierzem, o którym czytamy w Księdze Psalmów, 50 rozdział 5 wiersz. Mówiąc, zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Pan Jezus, chociaż według ciała należał do rodzaju ludzkiego, to jednak wiemy, że był doskonały, odłączony od grzeszników, co pisał apostoł Paweł w liście do Żydów, 7 rozdział 26 wiersz. Takiego zaiste przyszło nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników. Z tytułu tej doskonałości Pan był w stanie czynić to, czego nikt z innych ludzi nie był, nie mógł tego uczynić. Będąc urodzony z narodu, w którym Pan Bóg zawarł przymierze. Zakon był przymierze zakonu i on był zobowiązany to przymierze wypełnić. Tak jak czytam w liście do Galacjan, 4 rozdział, 4 i 5 wiersz. Wtedy przyszło wypełnienie czasu. Posłał Bóg onego syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem. Aby tych, którzy pod zakonem byli, wykupił, żebyśmy prawa przysposobienia za synów dostąpili. Był w stanie zachować to prawo w jego szczegółach. I przez to wiemy, że tak się stało. Przez to, co uczynił, zdobył prawo do życia ziemskiego. Miał też dozwolone zastosować się do wspomnianego przymierza, tak jak mówi Ewangelia Jana, 10 rozdział, 17-18 wiersz. Ojciec zaś miłuje mnie, dlatego że ja oddaję swoje życie, aby je później znowu odzyskać. Nikt mi go nie zabiera. Lecz ja sam dobrowolnie je oddaję, lecz jest w mojej mocy oddać się i potem znowu odzyskać. Takie bowiem przykazanie otrzymałem od Ojca mojego. Po zastosowaniu się do tego przymierza, podporządkowaniu się do czynienia woli Ojca aż do śmierci, wiemy, że otrzymał wielką nagrodę na poziomie duchowym, na poziomie boskim. Przez to właśnie, że swoje prawo do życia ziemskiego ofiarował na rzecz Adama, ale go nie utracił. To było ofiarą kupową. Nie utracił go przez jakieś grzeszne czy złe postępowanie. To też zyskał właśnie prawo do życia wszystkich ludzi. W Księdze Psalmów, drugi psalm, czytamy takie słowa. Od 8 wiersza. Żądaj ode mnie, dam ci narody dziedzictwo twoje, a osiadłość twoje granice ziemi. Potrzesz je laską żelazną, jako naczynie zduńskie pokruszysz je. Teraz, że tedy zrozumiejcie, królowie, nauczcie się sędziowie ziemi. Służcie panu w bojaźni, rozradujcie się ze drżeniem. Pocałujcie syna, by się snać nie rozgniewał. Zmierlibyście w drodze, gdyby się najmniej zapaliła popędliwość jego, błogosławieni, którzy w nim ufają. Wiemy, że tak jak drogą dziedziczną grzech wszedł na Adama, wszedł również na wszystkich ludzi. Co pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian? 5 rozdział, 12 wiersz. Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech przyszedł na świat, przez grzech śmierć, w ten sposób śmierć go ogarnęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Ale już w liście do Koryntian, 1 list, 15 rozdział, 21 i 22 wiersz czytamy. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak przez Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Tutaj pisze w Księdze Psalmów, żądaj ode mnie. Żąda się wtedy, gdy się ma do tego prawo. I Pan takie prawo zyskał. Potwierdza to również proroctwo Ezechiela, 21 rozdział, 26, 27 wiersz. Tak mówi panujący Pan, zdeń tę czapkę, zrzuć tę koronę, która już nigdy takowa nie będzie, tego, który w poniżeniu przyszedł wywyższe, a wywyższonego poniżej. W niwecz ją obrócę, czego pierwej nie bywało, aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo, które mu dał. W czasie wieku Ewangelii ci, którzy przyjęli boskie zaproszenie do pójścia śladami Jezusa Chrystusa, który przez zasługę swojej ofiary otrzymał przywilej stania się orędownikiem u Ojca na korzyść tej klasy powołanej, która ma być jego małżonką, współdziedziczką. On przypisał swoją zasługę do ofiary swoich naśladowców, przez co uczynił ich chwałę zupełną i przyjemną w oczach Ojca. Wypełnienie tej ofiary przy pomocy Odkupiciela doprowadzi do zwycięstwa, współdziedziczenia w Nim Królestwie. To właśnie do nich apostoł Paweł pisze słowa w liście do Rzymian, 6 rozdział, 14 wiersz. Ale ten grzech panować nad wami nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską. Oni nie są pod przymierzem zakonu, które wymagało doskonałego postępowania, ale są pod łaską Bożą. To dlatego w liście do Rzymian, 7 rozdział, 6 wiersz czytamy. Lecz teraz staliśmy się wolni od zakonu, umarszy temu, którym myśmy byli zatrzymani, abyśmy Bogu służyli w nowości ducha, nie w starości litery. 8 rozdział, 4 wiersz. Aby ona, sprawiedliwość zakonu, była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Czy naśladowcy pańscy, będąc w ciele, są wolni od grzechu? Pamiętamy, że nie. I takim zapis mamy między innymi w słowach pierwszego listu apostoła Jana, 2 rozdział, 1 wiersz. Znane słowa. Dziateczki, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Jeśli kto by zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Chociaż naśladowcy Chrystusa nie są pod przymierzem zakonu, to jednak wola Boża, która była duchem zakonu, duchem prawa, obowiązuje każdego chrześcijanina w miarę, na ile ją rozeznali. Pan Jezus powiedział właśnie, że duch tego zakonu jest ściśle określony w tych dwóch przykazaniach, które streścił. Miłość do Pana Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. Każdy naśladowca pański Jezusa Chrystusa, jeżeli chce nim być, to musi postępować, inaczej postępować nie może. Wydaje się, że te dwa przykazania obejmują wszystko, czego wymaga sprawiedliwość. Tak rzeczywiście jest. Tutaj powstaje pytanie, to dlaczego Pan dał jeszcze jedno przykazanie, którym czytamy w Ewangelii Jana, 13 rozdział, 34 wiersz. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Do kogo te słowa kieruję? Tutaj nie można mieć wątpliwości, że to przykazanie stosuje się do naśladowców, do uczniów Pańskich. Zauważmy, w jakich okolicznościach Pan o tym mówi. Do kogo? To już po obchodzeniu pamiątki, gdy znajduje się z tymi, którzy jeszcze pozostali, tych 11, gdzie Judasz już odszedł czynić swoje złe dzieło, to dalej Pan właśnie to im mówi. Dalej w swojej modlitwie Pan prosi, wiemy, że prosił za tymi uczniami, ale później dalej mówi tak, ale także proszę za tymi, którzy przez słowo ich uwierzą. To właśnie do nich kieruje to nowe przykazanie. Czy uczniowie w tym czasie, jak słyszeli te słowa, rozumieli? Trudno powiedzieć, wydaje się może, że nie do końca. Myślę, że stało się to jasne po tym 50. dniu po zesłaniu Ducha Świętego. Na pewno tak. Możemy się przekonać o tym poprzez tego, co, jakie dzieło sprawowali. To, co nam przekazali. Czyli nie na tej podstawie święty apostoł Paweł napisał bardzo często słowa cytowane. 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Słowa, jest to hymn, który nazywamy często jako hymn miłości. Czy nie na tej podstawie te słowa napisał apostoł Paweł? W wielu miejscach znajdziemy słowa apostoła nawołujące do jednomyślności. List do Rzymian o tym nam pisze. Apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, 3 rozdział, 8 wiersz pisze. Wreszcie zabiegajcie o to, abyście wszyscy byli jednej myśli, byście współczuli jedni drugim, abyście byli pełni braterskiej miłości, miłosierdzia i pokory. takie relacje mają być w ciele Chrystusowym. Czyli w Kościele, którego Chrystus jest głową. Jak mamy zapisane w liście do Efezjan, 1 rozdział 22-23 wiersz. Wszystko złożył Bóg pod Jego stopy. Jego samego uczynił głową wszelkiego Kościoła, który jest Jego ciałem. To właśnie w Kościele przybywa Chrystus w całej swojej pełni, napełniając wszystko we wszelki sposób. Czy jest możliwe trwanie w jedności bez wypełniania tego przykazania? Właśnie to trzecie przykazanie jest swego rodzaju bramą do wypełniania wszystkich innych, tamtych dwóch. Od tego trzeba właśnie zaczynać. Bardzo mocno taką zależność wykazuje apostoł słowa, które brat Daniel przytoczył. Że jak ktoś nie wykazuje miłości, to nawet może powiedzieć, że określa, że jest mordercą. A wiemy, że kto nie miłuje, to trwa w śmierci. I tak jak pisze, że mordercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Brak miłości właśnie pokazuje na stan pozostawania w stanie śmierci. Czy wtedy możemy mówić o miłości do Pana Boga, do bliźnich? Raczej jest to trudne. I słowa właśnie to, co zmarły brat również przytoczył, ten zapis, że wielu może na tym punkcie poniesie w ostatnim czasie wielką stratę. Jest to wielkie zagrożenie. U nas złoże się tak złożyło, że badaliśmy Ewangelię Jana, następnie listy, wszystkie listy apostoła Jana. I tam jest wykazana ta bezwzględna zależność między miłością, okazaniem do braci, relacjami wzajemnymi, a możliwością uzyskania czegoś wielkiego. I apostoł Jan, gdy już u schyłku swojego życia, to, a wiemy, że dożył sędziwego wieku, jak historia podaje, to przykazanie, które Pan Jezus powiedział jako nowe, on już zdaje się nie nazywa go nowym. Bo pierwszy list Jana, 2 rozdział 7 wiersz czytamy. Bracia, nie nowe przykazanie wam piszę, ale przykazanie stare, któreście mieli od początku. A to stare przykazanie są to słowa, któreście słyszeli od początku. O jakim początku tutaj mówi? O jakich słowach? Pierwszy list Jana, 1 rozdział 1 wiersz. Co było od początku, cośmy słyszeli, cośmy oczyma naszymi widzieli, na cośmy patrzyli, czego się ręce nasze dotykały, o słowie żywota. A więc to wszystko na początku tej drogi opowiadania Ewangelii, co apostołowie słyszeli bezpośrednio z ust samego Pana. O tym początku mówi. To właśnie im to przykazanie przekazał. Nowe przykazanie wam daje. Ale w tym momencie, gdy już upłynęło jakiś czasu, to już nie jest to nowe. To jest tam sięgające początek. To pisze do wybierającego się Kościoła. W tym wyborze pomaga właśnie to przykazanie. Reguła sprawiedliwości ma być przestrzegana względem naszego Ojca Niebieskiego, naszych bliźnich. Lecz względem domowników wiary mamy czynić też więcej niż wymaga sprawiedliwość. Tak jak mam zamiar, mamy cierpieć dla nich, poświęcać się. Nawet jest napisane, że kłaść życie za braci. Mamy pamiętać na przymierze ofiary, to jak jest przedstawione w trzecim przykazaniu. Myśmy umiłowali jedni drugich, jak sam mistrz nas umiłował. Aż do wydania swego życia za nas. To przykazanie było i jest i będzie przedmiotem naszych najsurowszych prób. Łatwo zapewniać o miłości do Pana Boga, bliźnich, a to trzeba pokazać w życiu jako społeczność. Bo to ma być znakiem wyróżniającym naśladowców pańskich, co wyraźnie czytamy w Ewangelii Jana, 13 rozdział, 35 wiersz, a są to słowa samego Pana. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. To ma was wyróżniać. Mają wszyscy to zauważyć. Gdy patrzymy na historię chrześcijaństwa, to właśnie odstępstwo od tegoż przykazania doprowadziły do wielkich błędów, wypaczeń i odstępstw. Wyłoniło się wielu antychrystów, jak pisze w listach właśnie apostoł Jan o antychrystach, o przeciwnikach. Podział w chrześcijaństwie, nawet dopuszczanie się zbrodni w imię głoszenia Ewangelii, to dowód na nieprzestrzeganie tego nowego przykazania, o którym mówił nasz Pan. Ale przez to także nieprzestrzeganie wszystkich pozostałych przykazań. Gdy spojrzymy może na nasz ruch badaczy Pisma Świętego, którego się wywodzimy, no to do pewnego czasu była to jedna społeczność, a później doszło do podziału. Z czego to wynikało? No czegoś zabrakło. Czy może właśnie między innymi nie tego? Zastosowania się do tego przykazania? Czy obecnie nie przeżywamy różnych trudności, zgromadzenia, kłopotów? No co? Przeżywamy to na całym świecie. Ale apostoł Piotr pisze, pierwszy list, 4:17. Nadszedł bowiem czas sądu przede wszystkim nad ludem Bożym. Jeśli wtedy sąd ów rozpoczyna się od nas, to jakże zakończy się dla tych, którzy przeciwstawiają się Ewangelii Bożej? Na innym miejscu czytamy, Pan Bóg was doświadcza. Apostoł Jakub, tutaj wspomniany, pisze tak. 1:12. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Doświadczenia na punkcie tego przykazania w obecnym czasie może nasilają się, mogą dokonywać tego wielkiego przesiewania. To, co właśnie tekst z Manny, który brat wspomniał, że na tym punkcie możemy, właściwie posiadając wiele różnych dobrych rzeczy, wykształtując jakiś swój charakter, na tym punkcie możemy także ponieść straty. To przykazanie obowiązuje tych, którzy uczynili przymierze przy ofiarze. Dzieje się to po to, aby ci, którzy takowe przymierze uczynili, wykazali miłość do Pana Boga i Jego woli, ale poprzez miłość do braci, do współbraci. Na ile będziemy czynić drugim to, co chcielibyśmy, aby inni nam czynili. Znana zasada, tak zwana złota reguła. Ile jesteśmy w stanie znieść dla braci nawet i przykrości w duchu samoofiary. Dzieje się to po to, by wypróbować nasze charaktery. By ci, którzy są ludem Bożym, pokazali, że nim naprawdę są. Gdyby to było należycie zrozumiane, pewnie było wiele problemów mniej w naszej społeczności, w ogóle. Może byśmy mieli skłonności do przypisywania złych motywów pewnym słowom i uczynkom jedni wobec drugich. Może nie widzielibyśmy w kimś tylko wad i zła. Wolelibyśmy się domyślać szczerych rzeczy i dobrych intencji. No a przecież mamy napisane to, co 13 rozdział listu do Koryntian. Że miłość nie myśli złego. Inny przykład podaje, że nie domyśla się złego. Jeżeli się z czymś nie zgadzamy, uważamy, że jest to nierozsądne, no to wyrażenie zdania jest może nawet i koniecznością, ale w taki sposób by może nie doprowadziło do utarczki. To w obecnym czasie się zdaje może zauważać. To, co brak wzajemnego zaufania, domyślanie się czasami złych intencji, podejrzliwość o nieuczciwe postępowanie. Na stronie Dabhal jest taki artykuł, on chyba nie był umieszczony jeszcze w naszym czasopiśmie żadnym, obmowa i domyślanie się złego. Próbowałem znaleźć, ale nie znalazłem, ale tam rzeczywiście jest jako jeden z nowo przetłumaczony. Ja zacytuję bratersu pewien fragment. Domyślanie się złych rzeczy jest wskazówką na nieczystość serca. Tak jest zatytułowane. Domyślanie się złego stanowi wyobraźnię i posądzenie o złe intencje czynów, słów drugich osób. Domysły złego pochodzą od osoby niezupełnie poświęconej. Każdy dobry uczynek lub słowo będzie przypisywać samolubstwu lub złym chęciom. Tego rodzaju grzech jest uważany przez apostoła Pawła jako sprzeciwiający się złom naszego Pana. Przeciwny jest bogobojności i pochodzi z tego samego źródła, jest tego rodzaju co zazdrość i spór, jako uczynki ciała i diabła. Ci, co wydoskonalili ducha miłości, która nie myśli złego, mają rozwinięty charakter, będąc czujni w bojaźni pańskiej, będą ostrożnymi nawet tam, gdzie jest pozór złego, a jednocześnie będą unikać przypisywania złych intencji, dopóki nie będą do tego zmuszeni przez jawny dowód. Lepiej jest ponieść stratę samemu, jeżeli posądzić o złe osobę niewinną. Pan, który rozkazał nam w ten sposób postępowania, jest zdolny nagrodzić i zrównoważyć poniesione w takich razach straty, gdybyśmy poszli za jego rozkazem. No też co często w obecnych czasach znajduje się winnego, jeżeli coś się dzieje złego. No to jest szatan, No i sytuacja światowa, bo nastały takie czasy, bo szatan działa. Tylko czy lud pański może się tłumaczyć takimi rzeczami? W moim przekonaniu nie. To nie jest dla nas wytłumaczenie. Słowo Boże mówi na tym, wyraźnie o tym, aby temu nie ulegać. Dajcie odpór, a uciecze. Bo szatan działa, zgoda, tylko jakim prawem? Obecnie, patrząc ogólnie na sytuację światową, wydaje się, że widzimy wypełnianie się proroctwa Micheasza. Jest to ostatni rozdział tego proroctwa, 7 rozdział. Są tam pewne rzeczy napisane, że między innymi szczerego nie masz między ludźmi. No i trudno jest dzisiaj o szczerość. Czy wśród nas? Ale dalej pisze dlaczego. Każdy łowi siecią brata swego. Bo czasami szczera wypowiedź albo właściwe wyłowienie jakiegoś fragmentu, jednego zdania, przerobienie go na własne korzyść i coś tam dodanie, no prowadzi do skutków bardzo niedobrych. Dalej pisze, że nie wierzcie przyjacielowi, ani ufajcie wodzowi. Dlaczego? No dzisiaj już wiemy, że dość często mamy możliwość chyba oglądać, że dzisiaj możliwości techniczne są bardzo duże. Urządzenie nagrywające może być długopis, spinka od krawata. To tak było kiedyś, a w tej chwili jest to bardzo powszechne. I później, jeżeli coś nagrane, jak ktoś powiedział, ale co kto z tego zrobi, to jest już druga strona, czy ta wypowiedź była taka, czy nie. I czasami słyszy się, że no, nas też nie ma szczerości. To wtedy zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Czy przypadkiem nie jest też tak, że coś było powiedziane szczerze, ale co zostało z tego zrobione, to później chyba ten, co powiedział, to nawet przez myśl to nie przeszło. Dalej prorok pisze tak, bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce swojej, synowa przeciwko świekrze swojej, a nieprzyjaciele każdego są domownicy jego. Bardzo mocne słowa. Ale obserwując dzisiejszy czas, czy tak nie jest? Czy temu, ku temu się to wszystko nie idzie? To stwarza jak gdyby złe pokusy ku naszemu doświadczeniu i odparciu zła. Mając świadomość takiego, że takie rzeczy się dzieją. Proszę Michała, po to jest, by przed nimi nas ostrzec. Widząc taką sytuację, byśmy temu nie ulegli. Bo to właśnie doświadczony weźmie koronę żywota. Tak jak mamy zapisane. Apostoł Jakub pisze tak. Bądźcie tedy posłuszni Bogu. Diabłu zaś nie poddawajcie się, wtedy sam od was odstąpi. I przykład naszego Pana. Kiedy do Niego przystąpił ten zły? No w momencie pewnego osłabienia, wiemy, że po okresie tego postu, gdzie był osłabiony i nagle przystępuje z kolejnymi propozycjami. I istotna była ta ostatnia odpowiedź. Idź precz. I wiemy, że już śledząc historię, to już osobiście szatan do Pana nie przystąpił. Przystępował przez innych ludzi, sytuacje, ale osobiście nie przystępował, bo otrzymał odpowiedź idź precz. Dlatego apostoł Jakub pisze, nie poddawajcie się mu, a on od was odstąpi. Skoro jesteśmy świadomi stanu tego świata, który zmierza ku upadkowi, to jednak powinniśmy postępować, jak powinniśmy sami postępować. Apostoł Piotr w 2 swoim liście, 3 rozdział, 11 wiersz pyta, ponieważ kiedy to wszystko ma rozpłynąć, a mamy tego świadomość, jakimi że macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach, skoro chcemy stanowić społeczność ciała Chrystusowego, to nie możemy działać destrukcyjnie na to ciało. Te członki, które szkodzą całemu ciału, no to wiemy, że niestety chirurdzy odcinają. Bywa tak czasami, że się dzieje. Powinniśmy pamiętać, że jeżeli nie będziemy wypełniać tego trudnego przykazania, bo ono nie jest łatwe, tak jak brat Daniel wspomniał, no łatwo jest mówić, ale te słowa tutaj mamy zapisane. Pokaż to uczynkiem i prawdą. Z bratem Adamem Kubicem przed chwilą żeśmy rozmawiali, mówię, wiesz co, no ale jak nie ma jakiejś definicji miłości, ale właśnie czyny. To ma świadczyć o tym, że to jest. On to przykazanie nie zostało dane po to, by utrudniać życie powołanym, wręcz przeciwnie, je ułatwić drogę do zdobycia zdobycia tej najwyższej nagrody. By wykształcić odpowiednie charaktery, by to wszystko się rozwinęło we właściwym kierunku, byśmy należeli właśnie do tych doświadczonych i biorących koronę żywota, co daj nam, Panie Boże. Amen.